Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz.
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak się powinien zacząć ten podcast.
Rzeczywiście nadszedł ten moment, który w końcu musiał nadejść. Czyli usiadłyśmy i obejrzałyśmy to, co fanom i fankom Gwiezdnych Wojen proponuje platforma Disney+. Nie wszystko.
Nie wszystko. Nie miałybyśmy chyba siły wszystkiego obejrzeć, dlatego że to jest stale powiększający się świat kolejnych filmów, seriali animowanych, animacji, które na Disney Plus się pojawiają już od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że Mandalorian to był 2019 rok, ale w roku 2012 bodajże właśnie firma Disney przejęła Lucasfilm, firmę George'a Lucasa i zawładnęła franczyzą Gwiezdnych Wojen i od tamtej pory robi swoje. Robi trylogie, robi spin-offy filmowe, serialowo i właśnie dzisiaj na tych serialowych różnych opowieściach ze świata Gwiezdnych Wojen się skupimy.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Disney miał taki pomysł na Gwiezdne Wojny, że będzie wybierał sobie różne postacie, które pojawiły się, czy to w oryginalnej trylogii, czy w późniejszych filmach, ale też będzie trochę kreował i tworzył sam kolejne postaci, o których będzie opowiadał. I pierwszym takim pomysłem na wykorzystanie serialowe właśnie Gwiezdnych Wojen był serial Mandalorian, który powstał w 2019 roku. W tym momencie możemy oglądać dwa sezony tego serialu i wydaje się, że jest to jedna z takich najmocniejszych, najjaśniejszych gwiazd w tym katalogu seriali, które dotychczas obejrzeliśmy z świata Gwiezdnych Wojen.
Dla mnie zdecydowanie tak, ale też myślę, że dlatego Mandalorian jest moim ulubieńcem z dzisiejszego zestawienia i właściwie jedynym serialem, który bym tak z czystym sumieniem poleciła, bo ten serial trochę wychodzi, znaczy on jest cały czas w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jednym z głównych bohaterów jest Baby Yoda, czyli Yoda niemowlak. Przyurocza
postać. Ale nie jest to Yoda, tylko jest to po prostu dziecko tej samej rasy, tego samego pochodzenia.
Tego gatunku.
Właśnie Yoda, ale ma swoje jak najbardziej imię, nazywa się Grogu.
Dokładnie tak. Jest też takim słodziakiem, które jakby znamy, myślę, że każdy widział w internecie, jak ta postać wyglądała, bo po premierze Mandaloriana, kiedy jeszcze nie można było tego serialu legalnie oglądać w Polsce, no to te zdjęcia wszędzie się pojawiały. I to już jest taka bardzo charakterystyczna postać. Zresztą, nie wiem czy wiesz, ale twórca filmu Gremliny atakują. Pamiętasz ten film? Takie małe zwierzątka, które takie
lata 90. teraz wjeżdżają tak. Mocno w Polsce, bo to w Stanach chyba się jednak pojawił w latach 80.
Nieważne, to jest w tym momencie, ale twórca tego filmu oskarżył twórców Mandaloriana, że wygląd Baby Yody jest po prostu kopią Gremlina. Ale abstrahując już od tych gremlinów, plagiatów i tego wszystkiego, dla mnie Mandalorian jest najciekawszy z tych seriali, ponieważ on, mam wrażenie, najbardziej odbiega od tej oryginalnej historii i tego oryginalnego uniwersum. To znaczy, on się dzieje w tym uniwersum, ale nie ma tam tych bohaterów, to nie są bohaterowie, którzy są wyciągnięci z ich przeszłość, przyszłość albo luka czasowa, która jest między jakimiś dwoma tworami z tego uniwersum, nie jest zapełniana jakimś tworem popkultury, tylko to jest trochę takie okej, jesteśmy w tym uniwersum, tak, jest ten gatunek, są ci, są te rasy, jesteśmy w tym świecie, ale jednak opowiada o czymś trochę innym.
To będziemy jeszcze o tym rozmawiały i się nad tym zastanawiały, bo przecież w Mandalorianinie pojawił się Luke Skywalker, więc to nie jest tak, że całkiem nie pojawiają się tam osoby,
oczywiście,
które są ważne z tego głównego świata Gwiezdnych Wojen. Natomiast zdecydowanie te seriale, które dzieją się w świecie Gwiezdnych Wojen, pokazują, że da się zrobić coś bez Skywalkerów, da się zrobić coś bez Dartha Vadera i tych wszystkich postaci, które już bardzo, bardzo dobrze znamy, gdzieś jednak twórcy tych seriali trzymają się na obrzeżach i bardzo dużo sobie dopowiadają. Tak na pewno jest w Mandalorianinie. Trochę inaczej jest w Obi-Wan Kenobi, no bo to jest jednak kluczowa postać dla tej głównej sagi, tej oryginalnej, najbardziej Lucasowej, jak tylko może być. Mamy też serial o Boba Fecie I to też jest taka postać, która z jednej strony w oryginalnej trylogii pojawiła się tylko na chwilę, przemazała się, ale bardzo ją polubili fani i myślę, że to głównie dlatego dostała właśnie swojego spin-offa serialowego. No i mamy najnowszą premierę.
Czyli Andora. I dlaczego wybrano tę postać? To jest oczywiście postać znana z też filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Łotr. Dlaczego tę postać akurat wybrano? To ja przyznam, nie rozumiem.
Ja myślę, że ona była w jakimś sensie atrakcyjna, bo Rogue One było takim filmem, który już robił Disney. To były te pomysły, które miała nowa firma na całą franczyzę. Akurat Cassian Andor był osobą, który można było tylko pokazać przeszłość, no bo ona ginie w tym filmie i chyba nie robimy tutaj zbyt dużych spoilerów, jeśli chodzi o film, który już jakiś czas temu był w kinach i też można go oczywiście obejrzeć na Disney+. Andor został głównym bohaterem, dlatego że nosił w sobie pewną tajemnicę, że tam w Rogue One mówi w pewnym momencie, że on to właściwie w rebelii jest od 6 roku życia, że od 6 roku życia walczy przeciwko Imperium, więc ta jego historia miała ten swój potencjał, że coś tam się kiedyś gdzieś ciekawego wydarzyło. Z Andorem zostaniemy na dłuższą chwilę, dlatego że teraz mamy w tym momencie już 4 odcinki na platformie Disney+. Co tydzień będziemy dostawać kolejny jeden, jest ich aż 12 i już wiemy, że w kolejnym roku pojawi się kolejne 12 odcinków.
Teraz, znaczy cały ten serial, te dwa sezony będą opowiadać o 5 latach przed rozpoczęciem się akcji Łotr 1 Gwiezdne Wojny Historie. Ten serial będzie opowiadał o 1 roku, a drugi sezon będzie opowiadał o 4 latach. No i rzeczywiście to jest ta nowość, która jest dzisiejszym pretekstem, ale w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy uniwersum Gwiezdnych Wojen pokazywane przez Disney Plus i to, co tam możemy znaleźć, jest do obejrzenia, jest ciekawe również dla tych osób, które nie są fanami i fankami Gwiezdnych Wojen, nie są z tego fandomu, który będzie do nas pisał na temat tego, że to nie są rasy, tylko gatunki albo coś innego. Przecież to jest cały język, całe historie tych ludzi, cały w ogóle... No ten fandom jest od tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, no to jest po prostu ogromny, ogromny przemysł i po prostu mam ochotę powiedzieć miliony ludzi, nie wiem, czy nie przegnę, ale chyba miliony ludzi, którzy po prostu śledzą każdą rzecz związaną z Gwiezdnymi Wojnami.
I Disney na tym świetnie zarabia i dlatego właśnie ogłosił kolejne miliony seriali, z którymi będziemy żyć przez kolejne lata i będzie mógł sobie odcinać kupony od tej wielkiej miłości, którą fani darzą sagę Gwiezdnych Wojen. Czy to dobrze, czy to źle? Niektórzy twierdzą, że odkąd Disney się za to wziął, to w ogóle nie można tego oglądać. To jest świętokradztwo, a wrogiem numer jeden jest Kathleen Kennedy, czyli dyrektor szefowa Lucasfilmu, a niektórzy, tak jak my, zerkają z ciekawością i patrzą, co się wydarzyło, co współczesna telewizja, co współczesne efekty specjalne i pomysły, bo Gwiezdne Wojny również się zmieniły pod kątem tego, że zmieniły się czasy. Są dostosowane do tego, że pewne rzeczy pokazuje się trochę inaczej w 2022 roku, niż pokazywało się w latach 80. ubiegłego wieku. I to wszystko sprawia, że pomimo tego takiego pogrzebania tych disneyowskich tworów gwiezdnowojennych przez niektórych najwierniejszych fanów, to jednak chcąc nie chcąc zerkamy na to, idziemy do kina na kolejne Gwiezdne Wojny i interesujemy się tym, co wydarzyło się w tym świecie.
Chociaż moim zdaniem Disney trochę boi się fandomu i mam nawet na to pewne dowody, ale o tym już za chwilę, jak porozmawiamy o Andorze. No i Andor, o czym już mówiłyśmy przed chwilą we wstępie, to jest historia, która się dzieje przed akcją filmu Łotr 1, wzięty stamtąd jeden bohater i widzimy, co się dzieje, zanim trafił do rebelii, widzimy zalążki tej zorganizowanej rebelii, widzimy jego drogę. No i ja bym chciała zacząć od najmocniejszego, moim zdaniem.
Czyli od Diego Luny.
Tak jest. Tak, Diego Luna. Tutaj myślę, że wybór Diego Luny jako głównego bohatera, jako właśnie, no to sprawia, że ten serial się ogląda oraz to, że Diego Luna utrzymał swój akcent. w tym filmie, nie, w tym serialu, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale Diego Luna też czasami gra bardziej amerykańskim akcentem, a tutaj ma swój taki akcent bardziej, powiedzmy to, hiszpański, oryginalny.
No, z tymi akcentami i tą otwartością na różnorodność Disneya bym nie przesadzała w Gwiezdnych Wojnach. Mam nadzieję, że ci to potem udowodnię, że mogą to zrobić lepiej.
Ale... Nie musisz mi tego udowadniać, to jest jeden z serii zarzutów do tego, co tu się wydarzyło.
Ale też trzeba powiedzieć o Stellanie Skarsgårdzie, który gra Luciana Rayla, czyli takiego mentora, osobę, która wynajmuje Andora, który... nie jest właściwie zaangażowany w żaden sposób w rebelię, nie jest zaangażowany przeciwko bunt, jest po prostu jednym szarym trybikiem maszyny Imperium, ma pochodzenie robotnicze, byśmy tak powiedzieli. I to jest właśnie też atut tego serialu, moim zdaniem największy, czyli pokazuje te życie takich zwykłych ludzi, nie żadnych tam łowców, nie żadnych senatorów czy senatorki, nie władców Imperium. Nie,
księżniczek.
Nikt nie macha tam mieczem świetlnym, ani nie robi piu, piu, piu. Tylko właśnie jest trochę bardziej intymna historia, bardziej człowiecza, bliska. Nie jest też tak bardzo... kowbojska, jak inne seriale z tego świata, o którym będziemy opowiadać. Myślę, że to jest wybitny, wyjątkowy atut. No i właśnie Stellan Skarsgård, jak rekrutuje naszego głównego bohatera, jak rekrutuje Cassiana, to mówi o nim, że umie latać, strzelać i kłamać, ma silną psychikę i nie boi się zabijać. Ja już sobie wypisałam to zdanie, pomyślałam, że świetnie podsumowuje naszego bohatera, tyle, że tak naprawdę o nim nic nie mówi, bo z jednej strony Cassian taki jest, a z drugiej jest takim człowiekiem trochę bez wyrazu.
Właśnie, bo tutaj to, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że ten serial miał być z jednej strony portretem psychologicznym bohatera, którego już poznaliśmy właśnie w filmie Łotr 1. I fakt, że jest ten sam twórca, czyli Tony Gilroy, czyli jakoś tak próbowano chyba zachować spójność tego filmu i serialu, dawałoby taką nadzieję, że będzie jakiś portret psychologiczny tego bohatera, którego znamy, że trochę nam wyjaśni, dlaczego właśnie jego wybrał do tego, żeby stworzyć mu oddzielny serial, bo przyznam, to nie byłby mój typ, jeżeli chodzi o to, czyją historię chciałabym poznać po tym filmie.
Pamiętaj, że przed nami jeszcze 20 odcinków.
Bardzo dużo, bardzo dużo. No ale może coś tam się jeszcze wydarzy ciekawszego. I z jednej strony ten portret psychologiczny, z drugiej taki jakiś pejzaż społeczny miał być nakreślony tego, co się dzieje w tym uniwersum. I jeszcze ten pejzaż społeczny, to jeszcze się jakoś broni. Ale ten portret psychologiczny, gdyby to był inny aktor niż Diego Luna, który sobie naprawdę dobrze radzi, z tym marnym materiałem, który ma, to myślę, że to by było nie do oglądania.
Ja daję temu serialowi na razie kredyt zaufania i naprawdę obiecuję, że będę go śledziła dalej, bo już na pewno nie wrócę do Boba Fetta, którego obejrzałam z taką straszną trudnością, jak będą jeszcze jakieś inne sezony, ale wydaje mi się, że akurat historia Boba Fetta jest skończona. Bardzo mi się w tym serialu podobało to, że wydaje się być on stworzony nie dla dzieci, że to już nie są te Gwiezdne Wojny, które mają bardzo jasny przekaz skrystalizowany. Myślę, że w pewnym sensie tak. No, to są filmy, które się trochę ogląda jak gry komputerowe. To są też...
To zależy, które.
To są też tak takie dobroduszne bajki, gdzie
rety,
zawsze
czy
dobro
ja będę teraz
wygląda.
Bronić Gwiezdnych Wojen? Dobrze, poczekaj. To znaczy, bo to jest tak, że mówić o Gwiezdnych Wojnach jako o czymś spójnym, to jest też bardzo trudne. Czy mówisz o starych Gwiezdnych Wojnach, czy o tych nowych Gwiezdnych Wojnach, czy tych najnowszych Gwiezdnych
Wojnach? Mówię ogólnie o Gwiezdnych Wojnach. Myślę, że ta franczyza jednak jest franczyzą dziecięcą. Że pomimo tego, że te seriale niekoniecznie, jak tak by się pewnie przyjrzał jakiś psycholog dziecięcy albo przyjrzała psycholożka dziecięca, to powiedziałaby tak, puszczajcie to dzieciom w wieku od lat 6, ale no patrząc nawet po tym, kiedy ja się zafascynowałam Gwiezdnymi Wojnami i patrząc po tym, jakimi figurkami bawią się teraz dzieci i co ich kręci, to tam gdzieś te postacie z Gwiezdnych Wojen na pewno występują. Może dla bardziej starszych dzieci, ale chciałam powiedzieć o tym, że Andor...
Ja chciałam tylko dodać, bo to jakoś mnie jednak, ja tutaj się będę buntować, że ja obejrzałam już jako dorosła osoba, w miarę dorosła osoba Gwiezdne Wojny i wtedy jakoś polubiłam to uniwersum, szczególnie tych starych filmów, bo ja jestem z tej grupy, która uważa, że Gwiezdne Wojny to są te stare, najstarsze filmy i to było najciekawsze i najlepsze do tej pory z tego, co obejrzałam, jeżeli chodzi o to uniwersum. Obejrzałam tego sporo, a zdecydowanie lepsze niż większość seriali, które dzisiaj będziemy
omawiać. Tak, to już zdecydowanie ustaliłyśmy, że nie ma kto się, co się równać z George'em Lucasem.
Mandaloriana.
Mandalorianin jest ciekawym i fajnym serialem, natomiast jeśli miałabym uszeregować, co mi się bardziej podoba na ten moment po 4 odcinkach Andora, myślę, że Andor, dlatego, że i wracam do myśli, którą zaczęłam 4 minuty temu. To jest serial bardziej dorosły niż wszystko, co do tej pory powstało w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dlatego, że zaczyna się bardzo gwiezdnowojennie z jednej strony, bo jest ten bar, w którym są różni bohaterowie, też różnych tożsamości i różnych nacji.
Grup etnicznych.
Grup etnicznych. Jesteśmy w domu publicznym, czyli jest ten taki klimat, który w Gwiezdnych Wojnach czasami się pojawia, ale jednak taki dosmaczony dorosłością, a za chwilę nasz główny bohater popełnia podwójne morderstwo. I to dzieje się, wydaje mi się, po raz pierwszy, przynajmniej w tych serialach, które teraz obejrzałam, kiedy giną ludzie. Kiedy giną osoby, bohaterowie, którzy są ludźmi, którzy nie są żadnymi kosmitami, nie pochodzą z odległych planet, nie wyglądają jak szczuroświnie, albo świnioszczury, albo cokolwiek innego. Po prostu są ludźmi. I nasz główny bohater ich zabija. Jednego z zimną krwią, ze strachu, ale jednak z zimną krwią. I jak to zobaczyłam, myślałam sobie, o wow. To jest zły początek, jak na taki miły, rodzinny, familijny serial o tym, że się podróżuje po galaktyce i ratuje życie. I od tego wychodzi też dużo refleksji na temat tego, jak są traktowani właśnie niehumanoidalni kosmici w Gwiezdnych Wojnach, ale na tym się zatrzymam, zaparkuję i pozwolę ci się odnieść do tej takiej dorosłości i powagi tego serialu.
Na pewno on jest poważniejszy. Próbuję sobie przypomnieć, czy masz rację, rzeczywiście żaden inny człowiek nie zginął.
Tak, jak ginął, to giną właśnie ci, którzy są zamaskowani, są w zbrojach, albo właśnie są kosmitami.
Nigdy nie zwróciłam na to uwagi, ale rzeczywiście on jest poważniejszy, on ma bardziej taki mroczny klimat, bo nawet tym, jak on jest kręcony, jak wyglądają te zdjęcia, one są takie ciemniejsze, one są takie bardziej, mniej takie cukierkowe w pewnych momentach, to nawet tak wizualnie widać, że to jest do innego odbiorcy.
Ale realistyczne Watch, może.
Tak, ale Watch też taki był. Watch też nie był cukierkowy.
Też może tutaj już w tym momencie warto zaznaczyć, że to dość przykre, bo Disney ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o tworzenie światów. To, co oni wyprawiają w tym momencie z nowoczesną technologią, jak budują i pokazują nam te wszystkie planety, które widziałyśmy do tej pory w tych wszystkich serialach, które obejrzałyśmy. To jest niesamowita robota. Robi to ogromne wrażenie. To jest
prawda.
Po prostu piękne i wspaniałe. Ale jak przychodzi do tego, żeby zrobić kosmitę, żeby zrobić osobę, postać, która nie jest człowiekiem, tylko właśnie wygląda nietypowo, to wyobraźnia twórców się kończy. Oni wszyscy wyglądają groteskowo, oni wszyscy wyglądają jak zrobieni dla żartu. Jeszcze gorzej niż Jar Jar Binks sprzed 20 lat. Nie traktuje się poważnie tych bohaterów, którzy pochodzą z innych planet. Tylko i wyłącznie ludzie mają prawdziwe charaktery, są prawdziwymi postaciami, tylko po ludziach płaczemy, jak umierają. Jak zabijają kosmitów, to mamy to gdzieś.
Coś w tym jest, ale też wiesz, jeszcze z tym Andorem, ja mam takie poczucie, że gdyby to nie był serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen i byśmy obejrzały kilka odcinków, by mając ten sam poziom realizacji jakiegoś napięcia fabuły, to nie byłby ciekawy serial.
No nie wiem właśnie, wiesz, mnie bardzo zaintrygowały te powroty do przeszłości Andora, bo mamy jedną oś czasową, w której on właśnie popełnia morderstwo, musi uciekać ze swojej planety i dołącza do rebelii, staje się szpiegiem rebelii, pilotem rebelii, bo umie latać. A z drugiej strony mamy jego opowieść chłopaka, który urodził się na takiej planecie, która jednocześnie była kopalnią, która była eksplorowana przez Imperium, wykorzystywana. Tam przez świat przedstawiony jest trochę jak z Władcy Much. Są dzieciaki, które żyją gdzieś w buszu, które komunikują się językiem, który też nie jest tłumaczony nam. Więc tak naprawdę możemy się tylko domyślać, o czym mówią. To jest bardzo ciekawy zabieg, bo to robi nam właściwie niemy film z niego. I ten początek jego życia, to skąd on przyszedł, skąd pochodzi, jakie się za nim ciągną traumy, to, że jest z planety, do której się nie przyznaje, sprawia, że ta postać jest dla mnie intrygująca, że ja chcę wiedzieć, co się z nią wydarzy dalej.
To ja nie mam aż tak entuzjastycznego spojrzenia na Andora, ale też myślę, że dam mu szansę i będę oglądać kolejne odcinki, choćby po to, żeby sprawdzić, co się wydarzy dalej i jak ta historia się rozwinie. Ale wiesz, mam już ochotę przejść do następnego serialu. Serialu, który jest w tym zestawieniu moim ulubieńcem. The Mandalorian. Zresztą to jest jedyny z tych seriali. No, Andor ma jeszcze szansę, który był nominowany na przykład do nagrody Emmy.
W ogóle chyba te seriale nie będą zdobywały jakichś wielkich nagród. Tak jak patrzę, po tym zerkałam sobie właśnie na Filmwebie, kto do czego był nominowany, jakie nagrody dostał, to jeśli tam są, pojawiają się jakieś nagrody, to raczej w tych kategoriach technicznych. Nie ma tam nagród za najlepszą grę aktorską albo za jakieś wybitne dokonania scenariuszowe, bo po prostu to nie jest tego rodzaju telewizja. I Mandalorianin jest serialem, który ma wszystko to, co w Gwiezdnych Wojnach kochamy, czyli ma przygodę, ma ściganie się, ma jeżdżenie tymi takimi motorami, które się unoszą w powietrzu i ma wszystko to, co ja w Gwiezdnych Wojnach uwielbiałam i do czego mam sentyment.
I też ma, i tutaj ważna rzecz, że jest też w uniwersum, ale jednak gdzieś na obrzeżach. I moim zdaniem to jest to, co sprawiło, że The Mandalorian odniósł jakiś sukces. To jest też taki serial, który właściwie jest takim gwiezdnym westernem. Mamy łowcę nagród, takiego trochę, wiesz, samotnego rewolwerowca, który jest na początku jakoś tam wyrzuty z emocji, który po prostu jest łowcą nagród, więc dostarcza te osoby, które są ścigane, odbiera zapłatę, a później przechodzi jakąś zmianę. I to są takie klisze z popkultury, które ja kocham.
Absolutnie. Pierwsza scena pierwszego odcinka, wchodzi Mandalorianin do baru. Też musimy powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, nie są zorientowani, że Mandalorianie to jest pewnego rodzaju kult, religia, ich nie łączy pochodzenie, łączy ich więź. Noszą zbroję z niezniszczalnego materiału, co sprawia, że są świetnymi wojownikami i są bardzo trudni do pokonania. I właśnie nasz główny bohater, Mandalorianin, wchodzi do baru, ktoś go zaczepia, ktoś zaczyna go prowokować, oczywiście z tego wynika mała walka, no i na końcu pada to takie kultowe zdanie, które się będzie przewijało przez ten serial, to znaczy możesz jechać w luku bagażowym, możesz jechać w bagażniku, a możesz jechać ze mną w kokpicie, czyli albo cię zabiję i tak cię doprowadzę i tak cię złapię, albo doprowadzę cię żywego i pojedziesz i oddam cię w ręce moich mocodawców.
Ważną też informacją jest to, że główną rolę gra Pedro Pascal, znany między innymi z serialu Narcos, dostępnego na Netflixie, i też uważam, że to jest bardzo dobrze zagrana rola, mimo że głównie w Hełmie.
Dużo się go nie naoglądacie, ale Hełm zdejmuje w pewnym momencie i to podobno był pomysł samego Pedro Pascala. Strasznie chciał się pojawić ze swoją twarzą tam.
No, myślę, że jest dumny z Mandalorianina i chciał pokazać, że patrzcie, to ja.
Din Djarin w pewnym momencie spotyka na swojej drodze Grogu, który jeszcze nie wiem, że się tak nazywa. Malutki, bardzo młodziutki, zaledwie 50 lat, więc właściwie Bobas.
No, Bobas ma nawet taką latającą kołyskę. Ja bardzo lubię te kołyski.
Jest przedstawicielem tej samej rasy, pochodzi z tej samej planety, co mistrz Yoda, i od samego początku wykazuje niewiarygodne możliwości, jakieś wyjątkowe moce. To jest jego tajemnica. I ja ten serial oglądałam głównie dla Grogu. I nie dlatego, że jest cute, że jest słodki, że jest uroczy, ale bo jest. Wydaje mi się, że to jest trochę żenujące, że się nim ktokolwiek może zachwycać. Oj, jednak tam. Jest to po prostu...
Nie zawstydzisz mnie.
Kawał jakiegoś, nie wiem, tektury zanimowanej w komputerze.
Wciąż nie działa, wciąż uważam, że jest słodki.
Ale ma w sobie tajemnicę. Nie wiemy, co to jest w ogóle za postać. Nie wiemy, skąd ona nam pochodzi. Nie wiemy, jaka jest jej moc. Nic o niej nie wiemy.
Dlaczego zlecenie dostał łowca nagród, tak? To znaczy, czego chcą od niego zleceniodawcy, dlaczego jeden z tych zleceniodawców tak przeżył w pierwszym odcinku, jak usłyszał, że żywy lub martwy ma cel zostać dostarczony, dlaczego tak sprawdzają jego zdrowie po tym, jak za pierwszym razem Mandalorianin też w pierwszych odcinkach, w pierwszych trzech, czterech odcinkach pierwszego sezonu doprowadza go do zleceniodawcy, do płatnika. To wszystko jest bardzo ciekawe i jest bardzo obiecujące od samego początku.
Wracając do tej tajemnicy Grogu, że jednak też Mandalorianin poświęca niezwykle wiele dla tej istoty, która jest dla niego jednym wielkim znakiem zapytania. To też jest dziwne, bo on poświęca całe swoje życie, wszystkie swoje relacje, całą swoją tożsamość i stwierdza, że ta właśnie mała istota jest jego przyszłością i wytwarza się między nimi taka bardzo ojcowska więź, taka rodzinna miłość i przyjaźń. I sobie tam jeżdżą po różnych miejscach i mają, no właśnie jak w westernie, tak jak powiedziałaś, jakieś przygody, a to jakąś wioskę obronią, a to jakiegoś stwora zabiją, a to muszą naprawić swój statek. Więc to wszystko tworzy razem historię, która może nawet, nie wiem, z jakichś spaghetti westernów korzysta z tego rodzaju kina.
Chociaż po dwóch sezonach muszę przyznać, że też miałam takie poczucie, że niektóre te odcinki były tak wciśnięte na siłę, niektóre wątki były tak wciśnięte na siłę, chociaż uważam, że cały ten serial się broni i z tego dzisiejszego zestawienia to będzie ten serial, który ja polecam, który uważam, że jeżeli kojarzy się to uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie jest się wielką fanką, wielkim fanem, to Mandalorianina można obejrzeć i mieć z tego naprawdę sporo frajdy.
I myślę, że to źle, że powstały księgi Boba Fetta, dlatego, że księgi Boba Fetta są właściwie sezonem Mandalorianina 2,5. Bo oczywiście czekamy na trzeci sezon Mandalorianina, natomiast to, co się wydarzyło w serialu rzekomo o Boba Fecie, to jest to, że twórcy najpierw zaserwowali nam, a i tutaj ważne jest powiedzieć, bo chyba nie powiedziałyśmy tego na początku, Dave Filoni i Jon Favreau, to jest tych dwóch ludzi, tych dwóch mężczyzn, którzy odpowiadają za Mandalorianina i odpowiadają również za księgi Boba Fetta. Oni w Boba Fecie najpierw opowiedzieli historię tego łowcy nagród, który pojawił się wcześniej w tych takich najwcześniejszych filmach, to znaczy w Imperium kontrataku jest 1980 roku i potem w Powrocie Jedi, również na chwilę w 1983 roku. I on tak naprawdę to się przemazał. Miał pewną ważną rolę, ale to nie jest tak, że był jedną z kluczowych postaci albo z ważnych postaci dla całego uniwersum, dla całego świata, ale jednak tak zafascynował fanów, że to chyba głównie oni sprawili, że Disney postanowił, dobra, to dajmy ten serial Boba Fettowi i opowiedzmy o nim. Tylko problem jest taki, że w ogóle na to nie mieli pomysłu. Skończyło ono im się po trzecim odcinku, więc po trzecim odcinku co zrobili? Wrócili do Mandalorianina i nagle w samym środku serialu o Boba Fecie kolejne dwa odcinki są o Mandalorianinie. I wszystko się kończy jakimś takim wielkim złączeniem tych wszystkich wątków, zakończeniem tego serialu i nie ma absolutnie żadnego sensu. To powinien być po prostu kolejny sezon Mandalorianina.
Pewnie z wyciętymi fragmentami, co?
Nie, ja bym je zostawiła, bo oczywiście fajnie, że jest Boba Fett. Fajnie, że jest ta postać. To jest zresztą dosyć intrygujące, bo tu również jest zastosowana ta metoda pokazywania przeszłości, pokazywania wcześniejszych dokonań właśnie Boba Fetta. Jest fajna postać kobieca, których zawsze jest jak na lekarstwo w tego typu kinie. Oczywiście mamy tam księżniczkę Leję, Princesa Amidala i tak dalej, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, ale umówmy się, dopóki Disney nie wziął się za robienie filmów, to te kobiety były na marginesie, potem stanęły gdzieś tam w pierwszym rzędzie, co oczywiście się nie podobało fanom. To jest zawsze trudne mówienie o kobietach w Gwiezdnych Wojnach, bo wydaje mi się, że mimo wszystko one gdzieś nie do końca były poważnie traktowane przez twórców przez dłuższy czas istnienia w ogóle tego całego świata. Tu mamy Fennec Shand, która jest takim cynglem Boba Fetta. Zabija na zawołanie, kogo trzeba to przyprowadzi, kogo trzeba to złapie, ale też jest jego mózgiem. Boba Fett, którego gra Temuera Morrison, radzi się jej, postępuje tak, jak ona mu sugeruje i jest ona naprawdę jego najwierniejszą załóżniczką i te momenty, kiedy się pojawia na ekranie, zdecydowanie należą do moich ulubionych.
Widzisz, Kolejny taki serial, którym wzięto bohatera znanego z Gwiezdnych Wojen, czyli Obi-Wan Kenobi. I tutaj był ciekawy zabieg i taka ciekawa kontynuacja, no bo w tym serialu też Obi-Wan Kenobiego gra Ewan McGregor, jak też w części filmów. Więc teoretycznie, co tu się mogło nie udać? Mamy Ewana McGregora, który jest świetnym aktorem, który się dobrze kojarzy. Obi-Wan Kenobi, no kto nie kocha Obi-Wana Van Kenobiego, kto widział te filmy? No to jest po prostu dobry, porządny, słuszny człowiek, który popełnia też błędy i który się z nimi mierzy. No po prostu idealny bohater do stworzenia mu serialu. No i co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że właściwie ten serial tak miał wypełniać lukę po tych starszych, ale nowszych Gwiezdnych Wojnach. Nie najstarszych, tylko ze starszych, nowszych, tak? Z Natalie Portman i Hayden Christensenem. No i mamy tego bohatera, ten Obi-Wan Kenobi w ogóle udaje, że nie jest Jedi, ci Jedi się chowają, oczywiście tam ich próbują wyłapać, giną. No, no jest to mroczny czas. I przyznam ci, że jak oglądałam ten serial, to nie mogłam uwierzyć, jak bardzo można to wszystko popsuć. To było dla mnie aż zaskoczenie. Znaczy, każdym odcinkiem myślałam, że no już gorzej nie będzie i okazało się, że jest gorzej. Pomijając fakt, że jest scena, gdzie Obi-Wan Kenobi spotyka się z Anakinem Skywalkerem, już nie Anakinem Skywalkerem, tylko Darth Vaderem, i jest między nimi walka, która powinna być spektakularna. No, wyobrażasz sobie, po prostu Hayden Christensen, Ewan McGregor spotykają się znowu, walczą. Znamy tamtę walkę z poprzednich filmów, a tu się okazuje, że jest to po prostu drętwa katastrofa. Ja myślałam, że oglądam jakąś złą próbę generalną tej walki.
Czyli nie wszystko wychodzi w tym świecie jednak.
Nie, zdecydowanie nie, wiesz, ale też widzę to i w tym serialu, w Obi-Wan Kenobi widzę to, że mam poczucie, że Disney się boi fandomu. Bo w tym serialu mam wrażenie, że takie drobne sytuacje, bo cała ta fabuła, tam księżniczka Leia zostaje porwana, więc Obi-Wan Kenobi próbuje ją uratować i wszystko było skupione na tym, żeby pokazać, że wpasowaliśmy tę historię tak, że nie kłóci się z żadną inną, która jest wokół, i te wszystkie teksty i te spotkania, one się właściwie nie wykluczają, bo zobaczcie, oni się tutaj widzą, albo mówią do siebie coś takiego, albo tu leci taki leitmotiv. Ja myślę sobie, więcej się skupiliście na tym, żeby nie tej czystości Gwiezdnych Wojen nie skalać, niż na tym, żeby stworzyć ciekawą historię. I to był błąd. To jest po prostu katastrofa. Ten serial to katastrofa. Już powiedziałam się trochę nawet.
Wreszcie emocje, tak jest. A powiedz mi, jak tam Ewan McGregor wypada twoim zdaniem, bo to też jest trudny powrót po wielu, wielu latach.
Wiesz co, ja myślę, że on wypada dobrze jako on, że to jest cały czas bardzo dobry aktor, bardzo zdolny aktor, ale wiesz, to jest trochę tak, że jak nie masz czym grać, to nie masz czym grać. No i nie masz czym grać. Chociaż on podobno chce, żeby była kontynuacja i żeby był drugi sezon serialu, i jakoś tak po tych newsach i wypowiedziach wokół tego myślę, że on jest jedyny.
A co myślisz w ogóle na temat wykorzystywania tych starych, młodych aktorów w kolejnych częściach, w kolejnych serialach? I mówię tutaj już nie o samych postaciach, tylko o aktorach, no bo w Boba Fecie i tak samo w Mandalorianinie pojawia się Luke Skywalker, który jest komputerowo wygenerowany.
Moim zdaniem to znowu jest taki kolejny przejaw lęku przed czystością Gwiezdnych Wojen i przed przypadkiem nie po prostu wybraniu kolejnych aktorów i stworzeniu kolejnej jakiejś wersji tych Gwiezdnych Wojen, że to wszystko musi być takie do milimetra spójne i przez to jest sztywne. To jest sztywne, wiesz, to nie jest stworzenie jakiejś nowej opowieści, dlatego Mandalorianin dla mnie jest taki ciekawy, bo jest najbardziej na obrzeżach.
To wróćmy do pytania, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Czy seriale z świata Gwiezdnych Wojen są dla fanów, są dla tych, którzy Gwiezdne Wojny kiedyś tam oglądali i nie do końca kojarzą wszystko, o co chodziło, wszystkie szczególiki i szczegóły, czy też są dla tych, którzy Gwiezdnych Wojen nie lubią albo nie znają? Może są tacy akurat na świecie.
Ja myślę, że Mandalorianin jest dla każdej z tych grup, a Obi-Wan Kenobi dla żadnej.
Ja myślę, że te seriale w ogóle mogą istnieć całkowicie odrębnie, zarówno Mandalorianin, Boba Fett, prócz Boba Fetta, dlatego, że to jest po prostu jakiś taki narośl na Mandalorianinie, tak bym nazwała ten serial, nie jest absolutnie jakimś oddzielnym bytem. A Andor rzeczywiście tutaj mnie bardzo intryguje i myślę, że będzie oddzielnym w ogóle serialem, który być może spodoba się wszystkim tym, którzy lubią i fascynują się takimi rzeczami jak kosmos, statki, latanie, wojna, inwazja, imperium.
Ja myślę też, że to nie jest nasz ostatni odcinek o Gwiezdnych Wojnach, biorąc pod uwagę plany Disney+.
Będziemy do tego wracały, będziemy obserwowały, co pojawia się w tym świecie. Jednocześnie rekomendujemy zapoznać się przynajmniej z klimatem tego, co się dzieje teraz w Gwiezdnych Wojnach, szczególnie tym, którzy na przykład pamiętają te stare filmy, już nie mówię o latach 90., ale właśnie tych 80., tą naszą kanoniczną trylogię. Tam mogą znaleźć bardzo dużo sentymentu i radości podobnej tym filmom, które wtedy oglądali.
Niech moc będzie z wami.
I widzisz, trochę się przekonałaś przez tą naszą rozmowę, co?
Trochę tak. Ty zacząłeś sucharem, to ja kończę.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.